shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Blessed are your poor, for the kingdom shall be there. Blessed are you that weep and wicked tongues insult and hate you, all because of me. Blessed are you. And I will give you
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. W naszej podróży ze świętym Stanisławem Kostką dotarliśmy już do Rzymu. Przybył on tam 28 października 1567 roku. Został przyjęty do nowicjatu przez ojca generała naszego zakonu, który znajdował się przy kościele świętego Andrzeja. Było w tym nowicjacie razem ze świętym Stanisławem Kostką 40 innych nowicjuszów, w tym 4 Polaków. Jak to w nowicjacie, rozkład zajęć był bardzo prosty. Wspólne modlitwy, praca umysłowa i fizyczna, także różnego rodzaju posługi w domu, tak zwane laboresy, a także różnego rodzaju służba w szpitalach, które miały ducha charakteru każdym z nich wyrabiać, różne konferencje mistrza nowicjatu. Także w tych konferencjach czasami brali udział bardzo przyjezdni, wielcy goście, którzy mówili o swoich podróżach, mówili o misjach swoich, które dokonywali. Także później spotykano się na dyskusjach na tematy życia wewnętrznego i kościelnego. Taka po prostu zwykła nowicjacka formacja. Święty Stanisław rozpoczął nowicjat pełen szczęścia, że nareszcie spełniły się jego marzenia. Możemy sobie wyobrazić, co się działo w umyśle tego młodego człowieka. Ile radości musiała sprawić ten fakt, że w końcu wypełnia to, co Matka Boża mu powiedziała, że spełnia się marzenie jego serca, do którego przecież tak długą musiał przebywać drogę. Drogę trudną, uciążliwą, pełną zmagań, ale która w końcu skończyła się dla niego bardzo szczęśliwie. Radości więc serca nikt mu nie mógł odebrać. Zresztą było to widać po jego postawie i jego zachowaniu. Wszyscy to potwierdzali, że był niesamowicie pogodnego ducha, bardzo rozmodlony, a przy tym także bardzo chętny do różnych posług, kiedy trzeba było pomagać, zwłaszcza innym ludziom. Ojciec jednak postanowił go za wszelką cenę stamtąd wydobyć. Ta walka ojca była bardzo dla świętego Stanisława Kostki trudną. Wykorzystywał bowiem jego ojciec w tym celu wszelkie możliwości. A te możliwości dawały mu i pozycja, jaką zajmował jego ojciec, i różnego rodzaju kontakty, zwłaszcza z biskupami, kardynałami, także z nuncjuszami, przez których wpływać chciał na to, by papież nakazał jezuitom, aby oni jego syna zwolnili z nowicjatu, zwolnili z zakonu, by on mógł jako ojciec realizować go jako wielkiego przywódcę, jako wielkiego człowieka na ważnym stanowisku w naszej ojczyźnie. Wykorzystywał w tym więc celu wszystkie, dosłownie wszystkie możliwości. Do Stanisława nawet wysłał list pełen wymówek, a zarazem i gruźb. Za poradą jednak przełożonych święty Stanisław Kostka odpisał ojcu, że ten powinien bardzo Bogu dziękować, że to Bóg powołał jego syna, że wybrał go na specjalną swoją służbę, służbę jakże godną i wielką. Jednak ten odpisany list niewiele zmienił w sercu jego ojca, który dalej systematycznie walczył o wydobycie syna z zakonu. W lutym 1568 roku święty Stanisław przeniósł się z kolegium jezuitów, gdzie mieszkał przełożony generalny zakonu, do świętego Andrzeja na Kwirynale, w którym to domie pozostał aż do śmierci. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. W lutym prawdopodobnie drugiego, bo jezuici zawsze swoje śluby składają w uroczystość Matki Bożej, a w tym dniu przypada Matki Bożej Gromnicznej. Jest to liturgiczna uroczystość ofiarowania pańskiego. Nasz młody święty złożył swoje śluby zakonne, mając ponad 18 lat swojego życia. Walka jednak z ojcem, tym ziemskim, prowadziła go do podjęcia decyzji. Chce bowiem pozostać jezuitą. Chce umrzeć jako jezuita. I dlatego nie dziwi nas fakt, że właśnie w tym momencie taką podejmuje decyzję. A mianowicie, w prostocie serca, w uroczystość świętego Wawrzyńca, która przypada 10 sierpnia, napisał list do Matki Bożej i ten list schował na swojej piersi. Dlatego znamy jakby jego treść. Przyjmując tego dnia komunię świętą, prosi on świętego Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci, święto niebowzięcia. Pisze więc taki list za wstawiennictwem świętego Wawrzyńca, aby Maryja wyjednała mu swego syna, by on w to święto niebowzięcia mógł być już razem z nią. Ta jego prośba zostaje wysłuchana. Wieczorem tego samego dnia, czyli 10 sierpnia, poczuł się bardzo źle. 13 sierpnia gorączka nagle jeszcze wzrosła. Przeniesiono go do infirmerii, czyli do miejsca, gdzie leczy się chorych. 14 sierpnia męczyły Stanisława mdłości. Wystąpił zimny pot i dreszcze, a z ust popłynęła mu nawet krew. Była późna noc, kiedy zaopatrzono go na drogę do wieczności. Prosił wszystkich, aby położono go na ziemi. Prośbę jego spełniono. Przepraszał wszystkich. Żegnał się z wszystkimi. Kiedy mu dano do ręki różaniec, ucałował go i wyszeptał: to jest własność Najświętszej Matki. Zapytany, czy nie ma jakiegoś niepokoju, odparł, że nie, bo ma ufność w miłosierdzie Bożym, w miłosierdziu Bożym i zgadzał się najzupełniej z wolą Bożą. Nagle w pewnej chwili, jak zeznał naoczny świadek, ojciec Warszawicki, kiedy Stanisław się modlił, twarz jego zajaśniała tajemniczym blaskiem. Kiedy ktoś zbliżył się do niego, by zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, odparł, że widzi Matkę Bożą z orszakiem świętych dziewic, które po niego przychodzą. Było już po północy, 15 sierpnia 1568 roku. W tym właśnie czasie tej nocy przeszedł do wieczności. Kiedy podano mu obrazek Matki Bożej, a on nie zareagował na to uśmiechem, bo zawsze dotychczas właśnie tak czynił, że uśmiech było widać na jego twarzy. Przekonano się, że cieszy się już oglądaniem Najświętszej Maryi Panny w niebie. Tak więc skończyła się jego walka o to, aby być wiernym Matce Bożej, wiernym słowom, które ona powiedziała i żeby być wiernym powołaniu, do którego Bóg go wezwał. Chciał być jezuitą i tym jezuitą został. I jako jezuita przeszedł do wieczności. Ojciec ten ziemski był jednak za słaby, by go wyrwać z tego zakonu. Ojciec niebieski przyjął go do swojej chwały. Może się teraz już cieszyć i radować obecnością wszystkich świętych, obecnością wszystkich tych, których miłował i kochał. Nade wszystko Pana Jezusa, którego tak bardzo zawsze tęsknił i pragnął przyjmować do swego serca, a także Matkę i Jego Maryję, do której miał szczególne nabożeństwo, szczególną miłość, odmawiając i różaniec, i jej się cały czas polecając. Jego kult zrodził się natychmiast, spontanicznie. Jakbyśmy powiedzieli dzisiejszymi słowami sancto subito, wołano ze wszystkich stron. Wieść o śmierci świętego Polaka rozeszła się szybko po Rzymie. Starsi ojcowie przychodzili do ciała i całowali je ze czcią. Wbrew zwyczajowi zakonu ustrojono je kwiatami. z polecenia świętego Franciszka Borgiasza, generała zakonu jezuitów, ciało Stanisława złożono do drewnianej trumny, co również w owych czasach było wyjątkiem. Także na polecenie generała magister nowicjatu napisał o Stanisławie krótkie wspomnienie, które rozesłano po wszystkich domach Towarzystwa Jezusowego. Ojciec Warszawicki ułożył dłuższą biografię Stanisława. 2 lata po śmierci współbracia udali się do przełożonego domu nowicjatu, aby pozwolił im zabrać ze sobą relikwie Stanisława. Kiedy otwarto grób, znaleziono ciało nienaruszone. Proces kanoniczny trwał jednak długo. Dopiero w latach 602-1604 Klemens VII zezwolił na kult. 18 lutego 1605 roku Paweł V zezwolił na wniesienie obrazu Stanisława do kościoła świętego Andrzeja w Rzymie oraz na zawieszenie przed nim lampy i wotów. W 1606 roku ten sam papież uroczyście zatwierdził tytuł błogosławionego. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się najpierw w Rzymie, w domu świętego Andrzeja, a potem w Polsce. Był to pierwszy błogosławiony Towarzystwa Jezusowego, czyli pierwszy błogosławiony jezuita Polak. Klemens X zezwolił zakonowi jezuitów w roku 1670 na odprawianie mszy świętej i brewiarza o Stanisławie w dniu 13 listopada. W roku 1674 tenże papież ogłosił błogosławionego Stanisława jednym z głównych patronów korony polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. Dekret kanonizacyjny wydał Klemens XI w 1714 roku. Jednak z powodu śmierci papieża obrzędy uroczystej kanonizacji dokonał dopiero Benedykt XIV, 31 grudnia 1726 roku. Wraz z naszym rodakiem chwały świętych dostąpił tego dnia również święty Alojzy Gonzaga, który zmarł w 1591 roku, również jako młody jezuita. W ten sposób dokonywało się całe dzieło, które doprowadziło do wyniesienia na ołtarze świętego Stanisława Kostki. Cała jego droga, pełna trudu, pełna wyrzeczeń, ale droga, która doprowadziła do chwały. Jan XXIII, święty dzisiaj, uznał świętego Stanisława szczególnym patronem młodzieży polskiej. Relikwie tego świętego spoczywają w kościele świętego Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Do dzisiaj tam one są obecne. Do dzisiaj znajduje się tam komnata, co prawda z marmuru, ale wyrzeźbiona postać świętego Stanisława. O tym właśnie miejscu Cyprian Norwid napisał taki wiersz. W komnacie, gdzie Stanisław Święty zasnął w Bogu, na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru, taki, że widz niechcący wstrzymuje się u progu, myśląc, że święty we śnie zwrócił twarz od muru i rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi. Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek królowej nieba, która z świętym chórem schodzi i tron opuszcza nędzy, śpiesząc na ratunek. Palm, kwiatów wiele aniołowie niosą, skrzydłami z ram lub nogą występują bosą. Gdzieś zaś od dołu obraz kończy się ku stronie, w którą Stanisław Kostka blade zwracał skronie. Jeszcze na ram złoceniu róża jedna świeci, niby, że po obrazu stoczywszy się płótnie, upaść ma jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnie i nie zleciała dotąd na ziemię. I leci.